Nasz gość, pan poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, czy może bardziej poprawna nazwa tego zespołu dzisiaj po ustaleniach, które państwo wykonali, brzmiałaby do spraw zbadania przyczyn tragedii smoleńskiej?
Z pewnością tak, dlatego że słowo tragedia obejmuje nie tylko samą fizycznie katastrofę, lecz całokształt wydarzeń związanych także z tym, co ją poprzedziło, z działaniami organizacyjnymi, finansowymi, gospodarczymi, politycznymi, które ją poprzedziło, no i także to, co po niej nastąpiło. W tym sensie te 3 lata pokazały, iż trzeba patrzeć na te wydarzenia całościowo, a nie ograniczać je tylko do samego zbadania technicznego aspektu wydarzeń. Ale nadal jednak jest tak, że to ten techniczny aspekt wydarzeń i wręcz nawet bardzo konkretne kwestie przesądzają o sprawach pozostałych. Gdyby bowiem było tak, jak mówi to pan Donald Tusk, czy propaganda Platformy Obywatelskiej, że czy Tatiana Anodiny, czyli rosyjska propaganda, że wszystko się stało dlatego, iż samolot uderzył na 5 metrach w drzewo, złamał skrzydło, odwrócił się na plecy i zabił pod sobą, pogrzebał wszystkich. No to wtedy też inaczej by należało spojrzeć na pozostałe okoliczności, a fakt, iż najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia z eksplozją w powietrzu, a drzewo nie odegrało żadnej roli w tej tragedii, no ten fakt stawia też i pozostałe kwestie w innym świetle.
Za chwilę o tych ustaleniach także, mam nadzieję, powiemy, panie ministrze, ale jak pan zauważył, powstał zespół do spraw wyjaśniania i tutaj cała nazwa tego zespołu, zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji, materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. To formalna nazwa tego zespołu. Na czele tego zespołu staje pan Maciej Lasek, który, jak ujawnia dzisiejszy nasz dziennik, może zarabiać nawet 8 000 złotych brutto za szefowanie zespołowi mającemu objaśniać ustalenia komisji Millera. Członkowie tej komisji mogą liczyć nawet do 6 400 złotych brutto. Do tego także diety, zwrot kosztów przejazdów, noclegów. No i przede wszystkim także wszelka pomoc organów administracji rządowej i podległych im jednostek organizacyjnych. Czy nie boi się pan, panie ministrze, tego, że ta machina propagandowa, no bo chyba to jest machina propagandowa, ponieważ ten zespół już nie ma nic badać. Ten zespół ma po prostu wyjaśniać to, co zostało zapisane w raporcie Millera. No, że tak powiem, zdobędzie taką medialne również wsparcie, chociażby wczoraj w TVP Info o godzinie 20 w programie Minęła 20, typowy propagandowy program w wykonaniu między innymi pana Macieja Laska i niestety w mojej opinii także dziennikarza, który ten program prowadził.
Proszę ojca, no to jest pytanie, w którym zawarte są moim zdaniem absolutnie trafne obawy. Ja je podzielam, chociaż gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy ja się tego boję, to powiem tak, no oczywiście wielu rzeczy różnych się boję, tego także się boję, ale ponieważ mamy do czynienia z dość kuriozalną sytuacją, iż osoby, które są autorami autorami raportu i autorami nieprawd, które zostały w tym raporcie napisane, bo pan Lasek jest jednym z autorów, bo pozostali członkowie tego zespołu to są osoby, które podpisały się pod tym raportem, więc oni teraz dostają i to są ludzie, którzy równocześnie są zatrudnieni na państwowych posadach i to rzędu ministerialnego, dlatego że funkcja, stanowisko przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych, które zajmuje pan Lasek, to jest funkcja na szczeblu ministerialnym. Otóż on napisał, współnapisał, jest współautorem raportu, za co teraz został przewodniczącym tej komisji, bo taka była droga jego awansu, a teraz dostaje dodatkowe zatrudnienie i dodatkowe pieniądze, że będzie propagandowo objaśniał to, co już raz napisał. To jest dosyć kuriozalna sytuacja i ja bym powiedział, że ja się przede wszystkim obawiam o stan finansów państwa i o stan, jakby to powiedzieć, no roztropności i rozsądku ludzi, którzy podjęli taką decyzję, bo jeżeli to będzie tak, że za błędną na przykład ustawę związaną z wiekiem emerytalnym, którą podjął rząd Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie da się tych absurdów tej ustawy sprawić, żeby obywatele polscy się z nią pogodzili, to teraz pan premier zatrudni tych, którzy byli autorami tej ustawy, stworzy z nich zespół, który będzie dostawał pieniądze za to, że będzie propagował bzdury tej ustawy. No to są rzeczy zupełnie niebywałe. Powtarzam jeszcze raz, pan Lasek jest współautorem tego raportu Millera. Jeżeli teraz dostaje dodatkowe pieniądze i jest zatrudniony po to, żeby propagować ten raport, ponieważ są tam rzeczy, których nie sposób przyjąć do wiadomości i zaakceptować. Są po prostu nieprawdy, błędy i świadome nieprawdy tam sformułowane, więc jeżeli się zatrudnia, żeby reklamować kłamstwo jednego ze współautorów, to staje się jakimś przedsięwzięciem stricte politycznym obrony rządu, wersji rządu i obrony samego pana Paska i pozostałych autorów tego dzieła. To są rzeczy, które nie powinny w praworządnym państwie mieć miejsce w żadnym wypadku. Ze smutkiem patrzę na takie marnotrawstwo pieniędzy na rzecz człowieka, który do dzisiaj nie potrafił zmierzyć wysokości, na której brzoza została złamana, ponieważ w raporcie napisał na ten temat po prostu nieprawdę, więc dawanie pieniędzy dodatkowych człowiekowi, który jest niekompetentny, jest nieroztropne.
Panie ministrze, jednym z takich elementów zakładających powstanie tego zespołu Macieja Laska jest także założenie współpracy z organami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami posiadającymi wiedzę i informacje na temat przyczyn i okoliczności katastrofy, jak również wsparcie merytoryczne w zakresie wiedzy eksperckiej podczas konferencji, seminariów dotyczących przyczyn i okoliczności. Zakłada to także dostęp do różnego rodzaju materiałów, również niejawnych. To znaczy, że ten zespół powołany przez premiera będzie mógł liczyć na wszelką pomoc organów administracji rządowej na wniosek przewodniczącego zespołu. Jak to się ma na przykład do funkcjonowania zespołu parlamentarnego? Czy te szanse tutaj, ja już nie mówię o finansowych aspektach, bo przecież no, na zdrowy rozum nie o to chodzi w wyjaśnianiu prawdy, ale jakie są szanse, jaki jest dostęp zespołu parlamentarnego i równocześnie tego zespołu, który powołuje premier, nie do badania, tak jak zespół parlamentarny, tylko do propagandy, do wyjaśniania?
No, słowo wyjaśnianie w tej sytuacji jest słowem, powiedziałbym,
na wyrost, tak.
Szczególnym jest słowem, nawet nie dwuznacznym, dlatego że no, trudno jest wyjaśnić, iż napisano nieprawdę na temat uderzenia w brzozę, napisano nieprawdę na temat ekspertyzy firmy Smoldis o wybuchach, które nazwano pożarami, prawda? napisano nieprawdę w dziesiątkach innych fundamentalnych zupełnie dla przebiegu wydarzeń kwestii, więc to nie chodzi o nawet wyjaśnianie, tu chodzi o po prostu propagandę. Ja się zgadzam z ojcem co do kwestii zasadniczej, że to jest po prostu bezprawie. Wyposażanie tego grona ludzi w prawo dostępu do wszelkich materiałów wytworzonych przez administrację rządową w sytuacji, w której ta sama administracja rządowa posłom, którzy konstytucyjnie i ustawowo są umocowani i mają prawo dostępu do wszystkich informacji. Nam się tych informacji odmawia mimo prawa ustawowego i konstytucyjnego, jakie jako zespół parlamentarny posłowie i senatorowie mamy, a zmusza się, bo rozumiem, że będzie efekt tego zarządzenia prezesa Rady Ministrów, organy państwa do działania na rzecz w istocie samozwańczego i bezprawnie powołanego zespołu pana Laska. Co więcej, chcę przypomnieć, że w sprawie kluczowej, mianowicie zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy. Kluczową bowiem sprawą jest dostęp do materiałów komisji Millera. Przypominam, że ustawą, która została przeforsowana przez Platformę Obywatelską blisko 2 lata temu, zdecydowano, że o tym rozstrzyga sąd w Poznaniu, sąd wojskowy w Poznaniu. On rozstrzyga o tym, kto ma prawo dostępu do tych materiałów. Zespół parlamentarny zwrócił się 2 miesiące temu do sądu w Poznaniu w tej materii i uzyskał negatywną odpowiedź. Sąd nam odmówił dostępu do tych materiałów, motywując to tym, że one są dostępne jedynie na potrzeby przewodu prokuratorsko-sądowego i tylko w takich wymiarze można je udostępnić. Zobaczymy, czy zespół pana Laska, na potrzeby zespołu pana Laska sąd zmieni stanowisko i temu zespołowi udostępni te materiały, czy też ich nie udostępni. To jest bowiem zupełnie kluczowa rzecz, ale nie ma też wątpliwości, że ta struktura, którą ojciec przedstawił, tego zarządzenia i funkcjonowania zespołu pana Laska, ma na celu stworzenie informacyjnej, organizacyjnej, finansowej i propagandowej przewagi, tak aby ci ludzie mieli większe możliwości, mieli silniejszą pozycję, mieli łatwiejszy dostęp do informacji, mogli po prostu tą propagandą zdominować, te badania, informacje, materiały, które zespół zdobywa tylko dzięki dobrej woli ekspertów z całego świata i uporowi członków zespołu parlamentarnego, senatorów i posłów, którzy się w to bardzo zdecydowanie angażują. Ale z drugiej strony spotykamy się z wrogością i niechęcią organów państwa, na przykład pani marszałek, która jest zobligowana do tego, żeby udostępniać pracę zespołu, podobnie jak pracę każdego innego organu Sejmu, odmawia nam opublikowania wyników naszych badań. Do dzisiaj nie mamy zgody na publikację ostatniego raportu, podobnie jak otrzymaliśmy odmowę co do publikacji, wydrukowania raportu poprzedniego 28 miesięcy. Tak samo jak dostaliśmy od pana marszałka Schetyny odmowę publikacji Białej Księgi Tragedii Smoleńskiej, a równocześnie zamknięto nam portal internetowy. On jest remontowany. Miał być gotowy ponad tydzień temu. Nie jest gotowy. Teraz nam się mówi, że będzie udostępniony nam w przyszłą środę. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie tak towarzyszy równocześnie nagonka, że nie udostępniamy opinii publicznej, internetowej, elektronicznej wersji raportu. No ale nie możemy udostępniać, bo portal nam zablokowała administracja sejmowa i do dnia dzisiejszego mimo zobowiązań nie uruchomiła, a te zobowiązania wynikały z faktu, że wiedzieliśmy, że będzie taka potrzeba. Taki termin ustaliliśmy z administracją sejmową. on nie został dotrzymywany, jest przyciągany. Mówię o drobiazgach w jakimś sensie, prawda, bo przecież najważniejsze są merytoryczne prace, które odbywają się tylko dzięki dobrej woli tych ekspertów. Oni nie dostają grosza za swoją pracę, ani tych pensji, czy przybliżonych, czy jakichkolwiek, które są tu wymienione w zarządzeniu dla pana Laska, ani tych ułatwień organizacyjnych i tak dalej. To są ludzie dobrej woli, którzy wiedzą, że pracują dla prawdy i pracują dla Polski. Ale okazuje się, że wyniki tych prac są nieporównanie bardziej kompetentne i merytorycznie umocowane w rzeczywistych naukowych badaniach niż za wielkie pieniądze organizowana propaganda pana Laska. Tak często w historii bywało i tym razem będzie tak samo.
Panie ministrze, no bo wygląda na to, że to pan, że to ja, że to nasi słuchacze zatrudnili teraz za grube pieniądze Macieja Laska, żeby im objaśniał ten raport, który kiedyś pisał razem z panem Millerem i jeszcze z innymi członkami komisji Millera. A no a z drugiej strony wiemy, że też nie chce się spotkać z ekspertami, tym bardziej z panem nie chce się spotkać. Wczoraj nie chciał się spotkać u Jana Pospieszalskiego z panem. Pan nie chce się spotkać bez obecności kamer, żeby opinia publiczna miała możliwość wyrobienia sobie też zdania na bazie wymiany argumentów. Wygląda na to, panie ministrze, że się jednak nie spotkacie, że każdy będzie mówił swoje.
Proszę ojca, ja chcę podkreślić, że nasze zaproszenie do otwartej, transparentnej, wyłącznie naukowej, niepolitycznej, wyłącznie dotyczącej procedur badawczych i analiz z tego wynikających, to zaproszenie jest stale ważne. Kilka dni temu z taką propozycją do premiera, żeby wyznaczył ekspertów, którym ufa i żeby oni się spotkali z naszymi ekspertami, takie zaproszenie wystosowali profesorowie ze Stanów Zjednoczonych, Binienda, Nowaczyk, Berczyński, ten punkt widzenia zaaprobował w wywiadzie, którego udzielił niedawno pan profesor Rońda także, więc wszyscy nasi eksperci, bo to jest stanowisko wszystkich naszych ekspertów, są gotowi w każdym momencie spotkać się z ekspertami wyznaczonymi przez Donalda Tuska pod jednym warunkiem, że to nie będzie dyskusja, którą będzie można zmanipulować, ukryć, oszukać, zakłamać, przedstawić później propagandowo wyniki inaczej, tylko że będzie ona otwarta dla opinii publicznej, że będzie, czy to poprzez transmisję telewizyjną, czy radiową, czy poprzez to, że się będzie odbywało to na przykład na jakimś uniwersytecie w formie sesji publicznej, ale że będzie można śledzić wzajemne argumenty, że nie będzie można tego medialnie czy w inny sposób manipulować, że obie strony wyłożą na stół swoje argumenty i będą gotowe i mogły ich bronić z takim samym dostępem do materiałów, z takim samym dostępem do czasu, z takim samym dostępem do opinii publicznej, że będą równe prawa dla obu stron. To nie są warunki, to są kwestie w cywilizowanym świecie zrozumiałe same z siebie. No ale tutaj mamy do czynienia naprawdę z czymś, co dotychczas nie miało precedensu także w dziejach Polski, już nie mówiąc o badaniach jakichkolwiek spraw związanych z tragediami, katastrofami i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z przemysłem propagandowym, mającym za wszelką cenę bronić rządów, który po prostu podpisał kłamliwy, fałszywy raport, który nie jest do obrony. On może być broniony tylko tymi gigantycznymi nakładami finansów i organizacji, ale też nie będzie to skuteczne moim zdaniem.
Panie ministrze, w trzeciej części raportu czytamy, że strona rosyjska i komisja pod kierownictwem ministra Jerzego Millera świadomie sfałszowała liczne materiały dowodowe w celu uniknięcia odpowiedzialności przez prawdziwych sprawców tragedii i obarczania nią ofiar. W raporcie te sprawy wyjaśnione są szczegółowo, sfałszowane materiały dowodowe chodzi, no to między innymi zapis rozmów w kokpicie i tak dalej. Tymczasem Maciej Lasek mówi, że żadne nagrania nie są sfałszowane, pracowały na nich liczne zespoły, skopiowano je w obecności polskich specjalistów, zapis jest 1:1 i rozważa także możliwość pozwu za tę tezę o fałszerstwach dokonanych przez komisję Millera.
Czekamy na ten pozew z radością, dlatego że to by umożliwiło rozstrzygnięcie sądowe w tej sprawie. Pan Lasek wtedy pokaże w obecności pana profesora Nowaczyka, jak fałszowano zapis TAFS-u, tak zwany TAFS-38. Przypominam, TAFS to jest urządzenie, które ostrzega przed zbliżaniem się do Ziemi. Tych ostrzeżeń było wiele. Ostatni z nich o numerze 38 jest dokładnie w linii prostej w stosunku do poprzedniego, a jest kilkaset metrów za tak zwaną pancerną brzozą. I fakt, że on jest w linii prostej, jest kluczowym dowodem na to, że skrzydło nie odpadło przy brzozie, samolot nie skręcił i nie przewrócił się na plecy, nie zrobił tak zwanej beczki autorotacyjnej, ponieważ właśnie sygnał TAFS-u jest w linii prostej. Gdyby samolot stracił skrzydło, skręcił, przewrócił się, to by musiał być ten TAFS mniej więcej o kilkadziesiąt czy kilkaset metrów w lewo, tak jak się sugeruje co do toru samolotu, przesunięty. Tak jednak nie jest. Po to, żeby uzasadnić swoją tezę o tym, że samolot się przewrócił i że do tragedii doszło na skutek uderzenia w brzozę, co jest nieprawdą, zamazano, zaklejono, wyeliminowano z obrazu trajektorii poziomej lotu właśnie sygnał TAFS. Profesor Nowaczyk to udowodnił i jest przed każdym sądem gotów w tej sprawie wystąpić. Z zainteresowaniem będziemy słuchali, jak pan Lasek będzie się tłumaczył z tego fałszerstwa, za które współodpowiada, bo podpisał raport, tak właśnie sfałszowany. Tych rzeczy jest nieporównanie więcej i wymienianie wszystkich byłoby trudne, a jeżeli czeka nas proces, to pozwólcie Państwo, że część z nich zachowamy na samą salę sądową, prawda? Ale wspomnę tylko o jednej kwestii, która jest naprawdę wstrząsająca, po prostu wstrząsająca. Pan Lasek i jego koledzy wielokrotnie w ciągu ostatnich tygodni jak dokładnie zbadali wrak, jak dokładnie go mierzyli i jak dokładnie wszystkie kwestie z tym związane były przez nich rozstrzygane. Otóż istnieje list, który podpisał pan Lasek i wszyscy pozostali członkowie komisji, wtedy jeszcze, którą kierował pan Edmund Klich, ale którzy teraz są także w tej komisji nowej. Ci ludzie w tej powołanej teraz przez pana Tuska w tym zespole także są. I podpisali list do ministra Grabarczyka w lutym 2011 roku, w którym wprost napisali, że nie zdołali zbadać tego wraku, nie zdołali zbadać, dokonać badań tego wraku, bo uniemożliwił im to pan Edmund Klich. I to jest napisane wprost i w sposób oczywisty. I pan Klich z kolei twierdzi w swojej wydanej książce, że nie zbadali dlatego, bo nie było tam żadnego fachowca, który by się znał na badaniu tego wraku, a jedyny człowiek, któremu on wydał polecenie w tej sprawie, po prostu przepisał, zamiast zbadać ten wrak, przepisał ustalenia rosyjskie w tej mierze i nic sam nie badał. No więc będę... A to jest fałszerstwo. To jest sytuacja właśnie fałszerstwa. I takich sytuacji łącznie także z pewnymi skrzynkami. Przypominam, że pan Jerzy Miller otrzymał, mamy dowody w tej sprawie, jest stanowisko także sekretarza Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, dysponujemy tymi dokumentami, przywiózł do Polski kopię tego nagrania pozbawioną kluczowych 30 sekund. pozbawiony, wycięto, pozbawiony, nie dano mu 16 sekund i dopiero musiał wracać do Moskwy i wielokrotnie się starać, żeby z powrotem te 16 sekund przywieźć. Czy przesłanie kopii pozbawionej kluczowego fragmentu nie jest fałszerstwem? No i jest fałszerstwem. I powtarzam, takich przypadków jest więcej. Podtrzymuję naszą tezę, że mieliśmy do czynienia z fałszerstwami, w tym świadomymi, po to, żeby przedstawić obraz tej tragedii inaczej niż ona wyglądała, a więc żeby nie móc dojść do prawdziwych sprawców tej tragedii.
Panie ministrze, Maciej Lasek powtarza, badaliśmy wrak, zrobiliśmy dokumentację fotograficzną, badaliśmy silniki i nawet w TVN-ie podał datę 21 kwietnia pod kierunkiem akredytowanego Klicha.
No, to jest interesujące. Jak to się mówi, papier wszystko zniesie, a eter wszystko wytrzyma i powiedzieć można dowolne rzeczy. Tylko co w takim razie pan Lasek zrobi ze swoim podpisem pod listem, który przed chwilą cytowałem? I co zrobi z raportem, który sam podpisał, pana Millera, w którym jest dużo zdjęć tej brzozy i różnych innych brzóz, tylko wszystkie te zdjęcia pochodzą nie z tego, co teraz, jak twierdzi, przywieźli ci panowie, tylko to są zdjęcia wzięte z blogu fotoamatora pana Siergieja Amilina, zresztą bez jego zgody. A te zdjęcia z kolei Amilin zrobił 3 dni po tragedii. Nie ma żadnej dokumentacji procesowej tych zdjęć, nie ma żadnego dowodu, kiedy, jak i w jakich warunkach, w jakich okolicznościach one były robione. Więc jeżeli to jest materiał dowodowy, to naprawdę jest to po prostu niepoważne, jeżeli to ma świadczyć o tym, że oni robili zdjęcia. Jeżeli nie robili, to dlaczego nie zamieścili własnych zdjęć, które powinny mieć całą dowodową otoczkę z tym związaną, cały aparat dowodowy, tylko zamieścili zdjęcia Amilina, które nie mają żadnych podstaw, żadnego zaplecza prawnego. To jest jeszcze jeden dowód na oszustwo, na kłamstwo, na krętactwo ze strony pana Macieja Laska. I przykro mi, że wypowiadam takie słowa, naprawdę chciałbym nazwać to inaczej, na błędy, na niedociągnięcia, na niedopatrzenia. Gdyby nie to, że i tak mówiliśmy 2 lata temu na ten temat, no ale ponieważ to jest powtarzane przez drugą stronę, nieprawda jest nieustannie powtarzana i to w sposób nieprawdopodobnie bezczelny. No jakże można z jednej strony pisać, podpisywać się pod tekstem, że Edmund Klich uniemożliwił mi zbadanie wraku, że z tym go nie zbadali, a z drugiej strony wychodzić do telewizji i mówić, ależ oczywiście zbadaliśmy wrak, zrobiliśmy zdjęcia, no tylko tak się złożyło, że co innego twierdziliśmy rok temu. No. To są rzeczy niedopuszczalne w takiej sytuacji. Jeżeli pan Lasek chce, żeby to sąd rozstrzygnął, to będzie to ciekawe, na pewno się stawimy.
Panie ministrze, w raporcie zespołu parlamentarnego czytamy, nie istnieją żadne dowody na tezę o uderzeniu samolotu we wskazywane przez rządowe raporty i rosyjską propagandę drzewo. Maciej Lasek mówi, miejsce zderzenia z brzozą zostało potwierdzone zapisami rejestratorów lotu. Są różnice pomiarów, a on tłumaczy te różnice, że ta różnica nie robi różnicy, bo samolot powinien być znacznie wyżej, kilkadziesiąt metrów wyżej, więc czy to jest 5-1, czy to jest 2-6, to dla niego jest bez różnicy. No i także mówi o tym, że konstrukcja samolotu nie jest przewidziana, by zderzać się z przeszkodami punktowymi. To normalne, że samolot się odwraca, to normalne, że rozpada się na tysiące kawałków i to też normalne, że fragmenty tego samolotu mogą zostać przed przeszkodą.
To jest ta nowa teza, ta ostatnia teza jest zupełnie nową. Rozumiem, że to jest reakcja na to, iż udowodniliśmy, przedstawiliśmy dokumentację, nawet szkice wykonane pierwszego dnia.
To wynikało z rozmowy Moniki Olejnik z panem Laskiem w tym tygodniu.
To jest, jak rozumiem, reakcja na to, że pokazaliśmy, iż fragmenty tego samolotu znaleziono przed drzewem, a więc w sposób oczywisty nie może być to wynik uderzenia w drzewo, ale ważniejsze w tej całej, co ojciec przeczytał w tej całej narracji, moim zdaniem, moim zdaniem jest co innego. No, przecież nie można twierdzić, znaczy można, bo papier wszystko zniesie i eter wszystko wytrzyma, ale nie można odpowiedzialnie mówić, że ma się świadectwo rejestratorów uderzenia w drzewo w sytuacji, gdy Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, najlepsza taka instytucja w Europie, o bezspornej renomie w ekspertyzie, o wielomiesięcznych badaniach, i to badaniach nie na słuch, nie organoleptycznych, prawda, nie amatorskich, tylko badaniach komputerowych, matematycznych i tak dalej, ustalił, że nie było tam uderzenia, dźwięku uderzenia w drzewo. Po prostu go nie było, nie istniało takie uderzenie w tym momencie, o którym mówi pan Lasek. Było za to wcześniej, zaczął się zupełnie inny dźwięk, który trwa do końca rejestrowania dźwięków przez czarne skrzynki. To jest dźwięk, który biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych, ekspertyza zrobiona na zamówienie prokuratury, ekspertyza, to przez nikogo nie może być rozsądnego i o zdrowych zmysłach podważana, biegli nazwali dźwiękiem przesuwających się przedmiotów. Przypomnę jeszcze do tego, że w tym momencie samolot leci na 40 metrach nad poziomem pasa. Nie ma tam takich drzew, które on mógłby w jakikolwiek sposób dotknąć, więc nawet nie ma możliwości, żeby spodem się przesuwał po gałęziach. I nie zanotowali to w tym momencie biegli krakowscy. Więc powtarzam jeszcze raz, no oczywiście, proszę państwa, no znamy z przeszłości, z okresu komunistycznego, takie sytuacje, gdy ktoś mający władzę, administrację, pieniądze, media, mówił na białe, że jest czarnym. To oczywiście jako pewna presja i dominacja propagandowo-administracyjna jest możliwe, może nawet zamknąć do więzienia ludzi, którzy mówią prawdę. No to też jest możliwe. To się zdarzało w historii świata, a w historii Polski niestety bardzo często. Nie można wykluczyć też, że taki będzie przebieg tych wydarzeń, bo pan Lasek po prostu mówi nieprawdę. Po prostu mówi nieprawdę. Dlatego też nie odważa się spotkać z naszymi ekspertami twarzą w twarz. Dlatego boi się dyskusji przy otwartej kurtynie, przy mediach czy przy publiczności. Ponieważ wie, że wtedy cały ten domek z kart, który zbudował, runąłby w piach. Jakże można mówić, że nie ma znaczenia, czy brzoza została uderzona na 5 metrach, czy na 9 metrach wysokości, skoro na 5 metrach ma podobno, ponieważ też nigdy pan Lasek tego nie zmierzył, 35 centymetrów grubości, a na 9 metrach, czy tam, gdzie wskazują prokuratorzy rosyjscy, że była złamana, czyli na metr od góry, na czubku metr od góry, bo to oni tak twierdzą, nie my. Oni tak twierdzą. To nie, naprawdę nie jest nasza, że tak powiem, źródłowa wiedza. Nasza źródłowa wiedza pochodzi wyłącznie z oficjalnych dokumentów prokuratury rosyjskiej, które zostały sporządzone tego dnia, kiedy oni tam byli, gdy idą krok po kroku i opisują wszystko, co widzą na tamtym terenie, też setki fragmentów samolotu rozpadającego się począwszy od kilometr od pasa, w tym także takie szczątki, które leżą przed tą brzozą. Więc powtarzam jeszcze raz, można przedstawiać kłamstwo tak długo, jak długo się dysponuje przemocą fizyczną lub medialną i jak długo nie stanie się twarzą w twarz z tymi, którzy prezentują prawdę, ale i ta przemoc medialno-fizyczna, administracyjna ma swój czas, nieuchronny czas klęski, który jest, jak mówię, nie do uniknięcia i spotka także pana Laska i tych wszystkich, którzy towarzyszą mu w tym kłamstwie, no a przede wszystkim sponsorującego to za nasze pieniądze premiera Donalda Tuska, no bo musimy sobie zdawać sprawę, że w istocie chodzi o obronę Donalda Tuska, który to podpisał, który oddał całe śledztwo w ręce rosyjskie i który boi się konsekwencji politycznych wyjść z prawdy na jaw. Stąd ta zaangażowanie całego aparatu państwowego w to kłamstwo smoleńskie. Rzecz w tym tylko, i to przykre patrzeć, iż znaleźli się ludzie, którzy się byli, są gotowi zaangażować jako tacy janczarzy tego kłamstwa smoleńskiego, no bo to jest taka za pieniądze płatne srebrniki, prawda, funkcja janczara po prostu.
Panie ministrze, jeszcze może o tych dwóch różnicach. Komisja mówi, że to Brzoza, zespół parlamentarny mówi, że eksplozje, że Brzozy pancernej nie było. Tymczasem mówi Maciej Lasek, że no przecież Brzoza nie mówi, to jak miały się zapisać odgłosy na rejestratorze lotu. Zresztą odgłosów wybuchu na rejestratorach głosu też nie ma, a obiektywne dane i świadkowie wykluczają wybuch.
Więc może uporządkujmy tę kwestię. Po pierwsze, na rejestratorze, w tym miejscu, w którym stała tam ta Brzoza, której się to przypisuje, nie ma dźwięku Brzozy, są zupełnie inne dźwięki. To rozstrzygnęli jednoznacznie eksperci krakowscy. Problem polega na tym, że rejestratory zatrzymały się, przestały działać wszystkie zaraz po minięciu, w istocie w punkcie TAFS 38, no naprawdę bardzo, bardzo niedaleko, a gdy mówię bardzo niedaleko, to musicie Państwo sobie uświadomić, że mówimy o wielkościach mierzalnych w metrach i w sekundach bądź w ułamkach sekund, bo to wszystko się dzieje nieprawdopodobnie szybko. Ten samolot leci z prędkością bliską 80 km na sekundę, 77, 78, 80 w tym przedziale, co oznacza, że w pół sekundy on pokonuje odległość blisko 40 metrów. To są w takich kategoriach, o tym rozmawiamy. Otóż wszystkie rejestratory zostały zamilkły zaraz za TAFS-em 38 i pozostają tylko jako dostępne informacje pochodzące z systemu Flight Manager System, czyli krótko mówiąc centralnego komputera, który zanotował jeszcze dwie dane, znaczy w dwóch punktach czasowych zanotował jeszcze informacje. Nie ma innych informacji na temat przebiegu wydarzeń, które się by miały odbyć za TAFS-em 38. Mówię o tym dlatego, żebyście Państwo sobie zdali sprawę, że to, co pan Lasek w tej sprawie wymyśla, jest, no znowu, nie ma żadnych podstaw źródłowych, nic o tym, co on mówi, nie wiadomo, a eksplozje, które miały miejsce najprawdopodobniej, te wielkie eksplozje właśnie za TAFS-em 38. Zresztą, jak wiadomo, jest ekspertyza znowu zamówiona przez prokuraturę. To prawda, my otrzymaliśmy od tej firmy Smolgis też materiał, który posłużył nam do ekspertyzy, ale prokuratura go także otrzymała, zamawiała, otrzymała. Znajduje się on w jej dyspozycji. Został przekazany też panu Laskowi, tylko pan Lasek sfałszował ten, czy też kto inny, bo nie chcę przypisywać jemu tego ad personam. W każdym razie opublikowano ten dokument ze sfałszowanymi podpisami. Tam, gdzie eksperci Smolgis napisali, iż identyfikują miejsca dwóch prawdopodobnych wybuchów, eksplozji, tam komisja Millera opatrzyła to zdjęcie podpisem, że miejsce pożarów. No, można tak oczywiście napisać, tylko że to jest sfałszowanie ekspertyzy. Wracając do pytania o tym, bo to jest ważne pytanie. Rzeczywiście nie słychać w tym momencie, który mamy ze skrzynki, zarówno z kokpitu, ze skrzynki w kokpicie, nie słychać dźwięku wybuchu. Rzeczywiście go nie słychać. Podobnie jak nie słychać ogłuszającego huku narastającego motorów tego silnika, który, jak wiadomo, jest jednym z najgłośniejszych, jeżeli w ogóle nie najgłośniejszym silnikiem samolotów odrzutowych pasażerskich w Europie i na świecie. I wiadomo, że przepustnica została otwarta przez pilotów do oporu, w związku z tym ryk silników musiał być gigantyczny i musiał być słyszalny w kokpicie. Nie ma tego dźwięku, co tylko może być przesłanką do rozważania, w jakim stopniu te zapisy są zapisami czyszczonymi, w jakim stopniu są zapisami manipulowanymi. No w każdym razie trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego ryku silnika, który musiał się odbyć wcześniej, bo tak wynika z skrzynki parametrów lotu i z zachowania się poszczególnych przyrządów samolotów, które są w skrzynce parametrów lotu odnotowane, dlaczego nie ma tego ryku silników. Nie ma też, zgadza się, tego dźwięku eksplozji bomby pierwszej, czy jakiegokolwiek ładunku wybuchowego, bo przecież my go nie definiujemy, nie wiemy jeszcze. Czekamy na dodatkowe ekspertyzy, czekamy na dodatkowe analizy, żeby rozważyć w ogóle, jaki to był ładunek wybuchowy, jak był wprowadzony, jak był odpalony. To są rzeczy, co do których dotąd nie mamy ostatecznej, sformułowanej opinii. I o ile pierwszego tego w skrzydle, czy jak chce nasz ekspert duński, w skrzydłach, dlatego, bo ekspert duński z Danii, duński pilot i specjalista tych kwestii twierdzi, że oba skrzydła zostały zdetonowane i oderwane na skutek eksplozji. Otóż, ale to są rzeczy, które jeszcze badamy, więc one nie są stanowiskiem zespołu, tylko hipotezą na razie jednego z naszych ekspertów tylko. Otóż te mogłyby nie być słyszalne ze względu na niewielki dźwięk, niewielką siłę dźwięku. Za to ten, który miał miejsce w centropłacie za TAFS-em 38, za miejscem TAFS 38, ten powinien być słyszalny. Problem tylko polega na tym, że wtedy już rejestratory dźwięku nie działały. One już wówczas po prostu nie działały, ale jest ślad następnych dwóch eksplozji. Ten, który pokazuje ekspertyza Smolgis, jest ślad wypalony w ziemi, więc efekt następnych eksplozji jest po prostu obiektywnie mierzalny i widzialny i pan Lasek nie może się od niego odwracać.
Panie ministrze, minister Jerzy Miller jeździł po nagranie, jak pan wspomniał, dwa razy, nagranie czarnych skrzynek do Moskwy. Jeździł osobiście. Tymczasem jeden z dzienników donosi dzisiaj, że polscy śledczy zwracają się o pomoc prawną dla Amerykanów. Według dziennika brakuje 2 sekund. Sygnały z urządzeń TAFS i FMS zostały zarejestrowane na tak zwanej polskiej czarnej skrzynce ATEM, ale zapis ten różni się od zapisu na rosyjskich skrzynkach o ten właśnie czas o 2 sekundy. Jakby pan skomentował te doniesienia o tej pomocy prawnej, którą mieliby udzielić Amerykanie polskiej prokuraturze, bo według jednego z dzisiejszych dzienników brakuje 2 sekund.
Proszę ojca, w tej formule, którą ojciec przytoczył teraz, ja nie czytałem jeszcze tego materiału, to jest chyba, jeżeli dobrze to rozumiem, dla mnie nowość. Rzeczywiście eksperci nasi wskazywali i jest to nawet omówione w ostatnim raporcie, iż zostało wycięte ze skrzynki, zarówno z czarnej skrzynki, czyli głosowej, jak i parametrów lotu, 0,5 sekundy za punktem TAF, znaczy przebieg głosu i wydarzeń obejmujących czas 0,5 sekundy. Ale mowa była, nasi eksperci wskazywali na 0,5 sekundy. Jeżeli to jest tożsame wydarzenie z tym, o którym ojciec mówi, no to byłaby różnica aż 1,5 sekundy, jeśli chodzi o czas zniekształcony, czy w ogóle wyeliminowanego zapisu z obu tych skrzynek. No na pewno dzisiaj się skontaktuję z naszymi ekspertami i dokładnie sobie to obejrzymy. Bez względu na to, czy, jeżeli to jest tożsama kwestia, to czy dotyczy to pół sekundy, czy aż dwóch sekund, to bardzo dużo w tamtych warunkach czasu i wydarzeń. Bez względu na to, na pewno warto, dobrze się stało, jeżeli prokuratura w tej sprawie zwraca się o pomoc prawną do NTSB i do Universal Avionics, który bada tę kwestię, bo oni od razu zaznaczali, wtedy kiedy przekazali swoją ekspertyzę ponad dwa lata temu, zaznaczali, że dysponują bardzo wielu innymi danymi, dodatkowo charakteryzującymi przebieg wydarzeń i jeżeli się tylko prokuratura bądź inne organy uprawnione o to zgłoszą, to natychmiast je przekażą. My się zwracaliśmy do NTSB o właśnie te dodatkowe informacje. Czekamy na odpowiedź, ale bez względu na to, czy ta odpowiedź będzie udzielona prokuraturze, czy zespołowi parlamentarnemu, czy pełnomocnikom rodzin, no to te dane na pewno będą miały olbrzymie znaczenie i wiele. Ja sobie zdaję sprawę, że dla normalnego słuchacza może się wydawać dziwaczne, o cóż to oni się zajmują pół sekundą, 40 metrami lotu, cóż to może mieć za znaczenie. Tam wydarzenia się rozgrywały w milisekundach. W milisekundach trzeba sobie w dziesiątkach albo setnych częściach sekundy fala na skutek eksplozji rozchodzi się właśnie w tak nieprawdopodobnie krótkim czasie, jak przekonują o tym eksperci. To jest zresztą powód, dlaczego, jak mówią eksperci pirotechnicy, taka fala nie jest odnotowywana przez przyrządy mierzące ciśnienie. Ona po prostu tak szybko, jak twierdzą, przebiega, że rejestratory ciśnienia, które mają nieporównanie, tak powiem, rozdzielczość mniejszą, odnotowują wydarzenia, które się dużo wolniej dzieją i mogą nie zdążyć ich odnotowania. Ale drugi argument, który jest wysuwany, nawiasem mówiąc, jest argumentem, który został zweryfikowany pozytywnie. Rzeczywiście powinny być ślady działania fali energetycznej, czyli wysokiej temperatury, i one są. One są w wielu miejscach. One dotyczą także ciał naszych bliskich, naszych przywódców. Niestety w wielu wypadkach to ma miejsce. Teza panów prokuratorów, którzy mówili, że nikt nie jest dotknięty działaniem tej fali energetycznej, po prostu jest niezgodna z faktami. Niestety jest inaczej. Takie przypadki tam miały miejsce i to liczne, ale też działanie tej fali energetycznej, tej silnej, wysokiej temperatury widać widać gołym okiem na resztkach podkokpitowych tego, co
panie
zostało
ministrze.
Z kokpitu, po prostu przebarwienia silnej z zieleni, którą fabrycznie są te części malowane na ciemny brąz, są łatwe do zauważenia i trzeba się odwrócić, żeby ich nie widzieć.
Panie ministrze, pamiętamy, jak Polska zatrzęsła się od trotylu po publikacji w Rzeczpospolitej. Później prokuratura zwołała konferencję, dementowała, że trotylu nie było. Później pan dopytywał zresztą o to na jednej z komisji. Okazało się, że jednak ten trotyl został stwierdzony, że ślady trotylu zostały stwierdzone. No, pamiętamy także nocny spacer Pawła Grasia, rzecznika rządu, z właścicielem Rzeczpospolitej Hajdarowiczem i że w tej gazecie doszło też do paru zmian kadrowych. No ale także na zespole parlamentarnym ostatnim mecenas Pszczółkowski oznajmił, że do obecnej chwili żadna z próbek nie była badana, że na te badania dopiero czekamy. Prokuratura zdementowała ten niepokój stwierdzeniem, że proces badawczy trwa. Czy pan wie, co się dzieje z próbkami, które zostały pobrane? Kto się nimi zajmuje? Czy jakiś ośrodek naukowy się nimi zajmuje? Kto je bada? No i kiedy będą te wyniki?
Z tego, co wiem, bada je prokuratura, przekazała, czy podjęła decyzję o przekazaniu, myślę, że to będzie lepsze sformułowanie, do Centralnego Laboratorium Komendy Głównej Policji, które się tym, Centralne Laboratorium Kryminalistyki, tak ono się chyba nazywa. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, bo to szacowna instytucja. I ono się tym ma zajmować, ale rzeczywiście chcę potwierdzić informacje pana mecenasa Pszczółkowskiego. Moje są identyczne, chociaż na piśmie została podjęta decyzja i w tym sensie proces badania trwa, że została wydana decyzja pisemna. Ale z tego, co wiem, żadna z próbek nie została jeszcze zbadana i nie podjęto fizycznego procesu badania, bo czym innym, jak państwo wiecie, i prokuratura bardzo często dokonuje takich gier słownych, na przykład mówi, nie stwierdzono śladów materiałów wybuchowych, a no nie stwierdzono w tym sensie, że nie ma ostatecznej diagnozy podpisanej i postemplowanej wszystkimi stemplami. Teraz się mówi, proces badania trwa, bo wydano na piśmie taką decyzję, ale ma rację pan mecenas Pszczółkowski, żadnej z próbek jeszcze nie zbadano. Przypominam, że pan prokurator generalny Seremet zobowiązał się, że zostanie to zrobione w pół roku. To pół roku mija 30 kwietnia i rzeczywiście ma się wrażenie, że był to termin, który został podany nie dlatego, ponieważ rzeczywiście tyle czasu było potrzebne do zrobienia takiej analizy, tylko po to, żeby przesunąć całą rzecz w czasie i ten proces przesuwania, jak w wielu innych wypadkach, będzie nadal kontynuowany po to, żeby zniechęcić opinię publiczną, po to, żeby uniemożliwić rzeczywiste obserwowanie i analizowanie tego, co się dzieje, po to wreszcie, żeby sprawa nie mogła być kontrolowana także przez zespół parlamentarny, przez pełnomocników rodzin, przez wszystkich, którzy chcą dojść do prawdy w całej tej straszliwej kwestii. I więc z ubolewaniem patrzę i słucham tego krętactwa, z którym mamy nieustannie do czynienia, gdy na trotyl mówi się pasta do butów czy pasta do zębów, a na brak badania mówi się, że proces badawczy się rozpoczął. Nie rozpoczął się. Na tym polega prawda.
Panie ministrze, to już ostatnie pytanie naszej długiej rozmowy, ale chodzi też o wyjaśnienie słuchaczom, w którym momencie jesteśmy. Trzy osoby, panie ministrze, o których we wszystkich stacjach mówi się od rocznicy, trzeciej rocznicy tragedii smoleńskiej, o karetkach pogotowia, które miały je wywieźć na sygnale z tego wrakowiska. Co wiemy na ten temat dzisiaj, panie ministrze? Bo jest pan oskarżany o to, że pan wkłada palec w zabliźnione serce i tym palcem wierci.
To nieuczciwe oskarżenia. Problem polega na tym, że prokuratura nie dopełniła obowiązków i nie zweryfikowała, nie sprawdziła informacji na ten temat. Ci, którzy wkładają palec w rany, to ci, którzy, jak wynika z oświadczenia pana Piotra Walentynowicza, po raz drugi doprowadzili, a jest bardzo silne podejrzenie, że tak właśnie się stało, do być może nieprawdziwego, fałszywego pułapku Ani Walentynowicz, bowiem rodzina ma podejrzenia, że po prostu po raz drugi pochowano nie ciało matki, babci i naszej bliskiej kobiety, która stworzyła w istocie Solidarność. Tutaj mamy do czynienia z rzeczywistymi działaniami, które nie mają żadnego, nie sposób znaleźć dla nich żadnego wytłumaczenia. Do zespołu parlamentarnego dotarły nowe informacje w tej sprawie. One są rzeczywiście w naszej dyspozycji. Są to relacje, które niestety nigdy nie zostały zweryfikowane. One są także były publikowane wielokrotnie w mediach. Jedna z nich, dwie z nich, ale jedna jest i szczególnie istotna, jest publikowana w raporcie, który chcemy oddać do państwa rąk, jak tylko takie możliwości medialne uzyskamy. Jest ona o tyle istotna, że to jest relacja funkcjonariusza BOR-u, a który mówi, że właśnie posiadł taką informację i przełożony polecił mu poszukać w mieście szpitala, do którego zostały te osoby odwiezione. Do tego ostatecznie nie dochodzi, bo funkcjonariusz obawia się, że jak wyjdzie z terenu katastrofy, to już nie zostanie nigdy przez Rosjan z powrotem wpuszczony, ale świadectwo o tym, że te informacje były wiarygodne na miejscu, zostało złożone i jest przez nas tutaj przywoływane. Dysponujemy także innymi świadectwami niezależnymi w tej sprawie i w związku z tym występujemy do prokuratury z żądaniem, ponieważ przez 3 lata nic nie zrobiła, nie sprawdziła właśnie szpitali, nie wystąpiła o pomoc prawną, żeby zidentyfikować sanitariuszy, lekarzy, osoby, które tym się zajmowały. W związku z tym zwracamy się do prokuratury, żeby takie śledztwo zostało jak najszybciej podjęte, ponieważ bez względu na stanowisko innych organów państwa zespół parlamentarny jest zobligowany, żeby wszystkie okoliczności tej dramatycznej sprawy do końca wyjaśnić, a kwestia tych trzech osób, w jednej z relacji pada nawet liczba 4, trzech osób jest po prostu niesłychanie istotna i dla wszystkich bliskich, ale przede wszystkim także dla przebiegu wydarzeń i dla pokazania, jak działają w tej materii organy wyjaśniające całość katastrofy i całość spraw. Przez trzy lata przechodząc nad tym do porządku dziennego i ukrywając w tej sprawie prawdę, nie podejmując działań, do których prokuratura jest zobligowana kodeksem postępowania karnego. To jest obowiązek prokuratury. Tymczasem, jeżeli coś jest trudne, jeżeli coś przeczy oficjalnej tezie, jeżeli coś może rzucić nowe światło na przebieg wydarzeń, to prokuratura odwraca się plecami.
Panie ministrze, ja pamiętam, że te informacje pojawiały się tuż po katastrofie, więc pytanie jest też takie, czy przez te 3 lata to są te same informacje, czy dotarły jakieś nowe informacje, którymi dysponuje zespół parlamentarny na ten temat, czy po prostu chodzi o, że tymi informacjami państwo się teraz zajmujecie, a prokuratura się nimi nie zajęła i dlatego chcecie państwo prokuraturę zmobilizować, bo mówią też niektórzy komentatorzy, że jeżeli pojawiły się jakieś dowody, to trzeba zawiadomić prokuraturę i pokazać dowody.
Właśnie to robimy. Tak, właśnie to robimy. Zawiadamiamy w tej sprawie prokuraturę i przekazujemy informacje o dowodach. Tak dokładnie jest. Ja rozumiem troskę tych komentatorów o pełną transparentność i pełną praworządność. Cieszę się, że ona jest skierowana na nas. Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że nie ma takiej troski w sprawie na przykład 16 sekund brakujących w zapisie wczynki, czy w dziesiątkach, jeżeli nie setkach innych spraw, ale rozumiem, przyjmuję do wiadomości i odpowiadam. Tak, składamy w tej sprawie doniesienie do prokuratury. I druga kwestia, tak, wśród relacji, którymi dysponujemy, są takie, które według mojej wiedzy i woli, bo oczywiście możemy się pomylić, to też jest niewykluczone, ale według najlepszej mojej wiedzy i woli dotychczas nie były znane publicznie.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan minister, poseł Antoni Macierewicz z zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej był naszym gościem i ta rozmowa wypełniła dzisiejsze wydanie Aktualności Dnia, ale w związku z tym, że to jest tydzień, w którym wspominamy 3. rocznicę katastrofy, w związku z tym, że także w mediach mainstreamowych wiele czasu ma zespół pana Macieja Laska, to chciałem, żeby sięgnąć do źródła zespołu parlamentarnego i zapytać o te najważniejsze sprawy i skonfrontować przynajmniej w ten sposób te informacje pochodzące z jednej i drugiej strony.